Hard Science Can Be Easy. Podcast Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego. Zaprasza Karolina Głowacka.
W jakim stopniu nasze geny decydują o zdrowiu? Ile da się z nich wyczytać? Kto i kiedy powinien zdecydować się na badania genetyczne? I dlaczego koniecznie trzeba robić to pod okiem lekarza? Zapraszam Państwa na podcast z serii Hard Science Can Be Easy. Nazywam się Karolina Głowacka, a moją rozmówczynią jest pani profesor Anna Wójcicka z Warsaw Genomics. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
To nie jest dla mnie przyjemne pytanie, ale dla nikogo nie jest, ale postanowiłam je zadać. Pani profesor, tak statystycznie, jakie jest prawdopodobieństwo, że zachoruje na nowotwór?
30%, czyli 1 na 3 osoby. Tak statystycznie rzecz biorąc, i nie mówimy o prognozach, tylko mówimy o danych, które posiadamy na dzisiaj, to 1 na 3 osoby na nowotwór zachoruje.
To bardzo duże prawdopodobieństwo.
Tak, to prawda. Natomiast jednak proszę też pamiętać, że absolutna większość tych zachorowań wystąpi późno. Czyli w momencie, kiedy jesteśmy już w dość podeszłym wieku, to jest istotne z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jednak większość życia jesteśmy, mam nadzieję, zdrowi, a po drugie dlatego, że u osób starszych najczęściej te nowotwory przebiegają nieco bardziej powolnie i łatwiej jest je opanować.
A jaka jest szansa, że mój nowotwór, jeśli się pojawi, będzie związany z genami?
Tutaj te dane nie są bardzo jednoznaczne, ale dzisiaj zakładamy, że mniej więcej 1 na 4-5 osób z nowotworem choruje właśnie dlatego, bo już się urodziła z pewnym genetycznym obciążeniem, które zwiększa ryzyko zachorowania. Podobnie jak Angelina Jolie.
Ja oczywiście nawiązuję do programu Badamy Geny, który jest realizowany przez Warsaw Genomics. To jest taki duży program profilaktyczny, można powiedzieć, informacyjny. Proszę powiedzieć, na czym on polega, jak on się rozwinął przez te lata?
Program Badamy Geny uruchomiliśmy w 2017 roku, czyli 2 lata po tym, jak w ogóle Warsaw Genomics powstało. I faktycznie celem tego programu jest danie pacjentom takiego narzędzia, które umożliwi określenie naszego indywidualnego ryzyka zachorowania na nowotwór. My w tym programie pytamy o historię medyczną pacjenta, o historię rodzinną. To jest dla nas bardzo istotne, czy ktoś w rodzinie na nowotwory chorował. Ale badamy też geny. Zaglądamy w 70 genów, czyli te wszystkie geny, które dzisiaj potrafimy powiązać ze zwiększaniem ryzyka choroby nowotworowej. Potem wrzucamy te wszystkie dane, powiem kolokwialnie, do worka, ale jest to jakiś algorytm, który na końcu mówi, czy to nasze ryzyko zachorowania na nowotwór jest średnie, a średnie to znaczy te 30%, podwyższone czy też wysokie, i z każdym z tych ryzyk wiążą się bardzo konkretne zalecenia, które naszym pacjentom przekazujemy.
A co nam to ma dać? Czy to jest informacja, masz kłopoty, będziesz miał nowotwór, będziesz miała nowotwór i czeka cię najprawdopodobniej trudna starość, i to jest wyłącznie negatywna informacja, gdybyśmy się dowiedzieli na przykład, że mamy to podwyższone ryzyko? Czy to jest coś innego? To jest coś, co ma nam dać narzędzia?
To jest przede wszystkim coś, co ma nam dać wiedzę, która umożliwi bardziej świadome sterowanie własnym zdrowiem. Ale my, program Badamy Geny jest też programem dlatego, że nie tylko jest badaniem genetycznym, ale bardziej kompleksową opieką, którą pacjentowi dajemy. Czyli jeżeli mamy pacjenta, u którego w genach znajdziemy coś obciążającego, coś, co powoduje, że to ryzyko nowotworu jest kilkukrotnie wyższe niż u tak zwanej statystycznej osoby, to po pierwsze taki wynik badania jest wydawany w trakcie konsultacji lekarskiej. W tym wyniku jest dokładnie napisane, w którym momencie jakie badanie kontrolne należy wykonać. Czasami rekomendujemy też pewne zabiegi prewencyjne, takie jak prewencyjna mastektomia czy prewencyjne usunięcie jajników i jajowodów, żeby zminimalizować ryzyko zachorowania.
Czyli już ten wspomniany słynny przypadek Angeliny Jolie przez panią na początku.
Dokładnie tak. Tym bardziej, że w tym momencie to są zabiegi, które dla dużej części pacjentów są w Polsce refundowane, więc nawet nie mówimy...
Też profilaktycznie?
Też profilaktycznie. Jeżeli pacjentki mają te mutacje najwyższego ryzyka, to mogą takie zabiegi wykonać i to jest sfinansowane przez środki publiczne. I słusznie, bo to minimalizuje to ich ryzyko zachorowania.
To dla państwa
redukuje
jest taniej
tych 80 paru procent do prawie zera. To jest znacznie taniej. I na dodatek pozwala na to, żeby te młode osoby jak najdłużej cieszyły się zdrowiem, normalnym życiem i normalną pracą.
Oczywiście wiemy, że życie ludzkie i zdrowie jest bezcenne, ale kiedy rozmawiamy w takich kategoriach państwa, systemów, refundacji, to czasami trochę tak brutalnie trzeba zejść do takiego poziomu, że państwu się po prostu bardziej opłaca profilaktyka w takich okolicznościach, zasadniczo bardziej się opłaca profilaktyka niż leczenie, bo leczenie onkologiczne przecież jest koszmarnie drogie.
Ja bym powiedziała inaczej. Państwu w każdych okolicznościach bardziej opłaca się profilaktyka, ale nawet nie musimy tu mówić o warunkach polskich. Większość krajów jeszcze do takiego etapu nie doszła. Żebyśmy w każdym przypadku przede wszystkim stawiali na profilaktykę, a nie tylko na leczenie, dlatego że korzyści z takiego podejścia są znacznie bardziej długoterminowe i troszkę inaczej wyliczalne. No niestety takie są realia. Natomiast wracając do programu Badamy Geny, no to jedna rzecz to jest to, że on w pewnym zakresie otwiera dostęp do różnego rodzaju procedur finansowanych ze środków publicznych, ale właśnie przede wszystkim daje nam osobiście do ręki wiedzę i pewnego rodzaju narzędzia, które w razie czego również pozwolą na to, żebyśmy na własną rękę o siebie zadbali.
Ale kto chce usłyszeć taką informację, jak my nawet nie chodzimy profilaktycznie raz na jakiś czas do lekarza?
To jest tak, że ja mam świadomość, że to nie jest badanie, które jest dla każdego. Jak uruchamialiśmy program, mieliśmy nadzieję przebadać całą polską populację, ale ja wiem, że jest wśród nas szereg osób, które wiedzieć nie chcą i to niestety głównie wynika z niewielkiej wiary w to, że taka wcześniejsza wiedza coś da. Czyli tutaj lęk jest dwojaki. Z jednej strony wielu osobom się wydaje, że jeżeli otrzyma taki wynik badania, który pokazuje obciążenie, to jest troszkę tak jakby dżina z butelki wypuścić.
Jak wyrok to jest.
Tak, ale to nie jest prawda. To znaczy, jeżeli jesteśmy obciążeni, to ta informacja w naszych genach jest i tak zapisana. Myśmy ją tylko odczytali i przekazaliśmy pacjentowi. To nie jest zmienianie rzeczywistości. Ale to jest wiedza i narzędzia, które trzeba umieć wykorzystać. Natomiast druga obawa jest taka, że faktycznie wiele osób nie wierzy w to, że nawet wcześniej wykryty nowotwór albo wcześniejsze działania profilaktyczne są w stanie nas przed tą chorobą uchronić. I to jest bardzo mylne podejście, dlatego że jednak statystyki wyleczalności nowotworów się znacząco, ale to znacząco na przestrzeni ostatnich lat poprawiły. I w większości przypadków ta choroba, jeżeli jest wykryta bardzo wcześnie, jest w 100% wyleczalna.
I albo przerobiona też, na przewlekłą.
Albo najczęściej przewlekła to już jest jednak choroba zaawansowana. Natomiast ta choroba, która jest wcześniej wykryta, można ją najczęściej, oczywiście to wszystko zależy od rodzaju nowotworu, natomiast najczęściej można ją wyleczyć operacyjnie. I stąd też te badania genetyczne, bo chciałabym jeszcze dodać, że na te nowotwory, które są uwarunkowane dziedzicznie, bardzo często chorujemy wcześniej. Czyli standardowe takie zalecenia i programy profilaktyczne, które mamy w Polsce, no to będzie mammografia w 50 roku życia, a tutaj przy obciążeniu genetycznym chorują pacjentki od 25 roku życia. Więc chodzi o to, żeby tę profilaktykę przesunąć o tych kilkanaście, czasem kilkadziesiąt lat i właśnie po to, żeby tę chorobę wykryć, jak to będzie malusieńki guzek, a nie choroba rozsiana. No niestety problem polega na tym, że większość nowotworów nie daje żadnych dolegliwości i dlatego też dopiero jeżeli są bardzo zaawansowane, coś nas alarmuje i pojawiamy się u lekarza.
Czyli jeśli mamy obciążenie w rodzinie, to szczególnie powinniśmy się tym zainteresować?
Dokładnie tak jest. Mnie się teraz wydaje, że właśnie jak myślimy o tym programie, szczególnie teraz w kontekście czasów po COVID-zie, kiedy z jednej strony ta świadomość zdrowia, mam nadzieję, jest trochę wyższa, ale z drugiej strony mam poczucie, że już wszyscy jesteśmy tak bardzo zmęczeni tymi chorobami, tą tragiczną sytuacją, że nie chcemy słyszeć o kolejnych obciążających sprawach. Ale osoby, które mają w rodzinie pacjentów chorujących na nowotwory, albo też osoby, które same zachorowały, no de facto z tą chorobą i tak się na co dzień mierzą. I wtedy ta świadomość o obciążeniu genetycznym naprawdę zupełnie zmienia sytuację. Czasem też daje zupełnie inne narzędzia, jeśli chodzi o leczenie.
Pani na pewno zrobiła sobie takie badanie.
Tak.
I nie miała pani stresu, jak otwierała tę kopertę?
Znaczy, to jest tak. Ja de facto zrobiłam sobie badanie, w którym przeczytałam wszystkie swoje geny.
Więc...
Bo to jest długa lektura.
To jest bardzo długa lektura, czyli ja sobie zrobiłam badanie pod kątem każdej jednej choroby.
Ale tak pani czytała A, T, C, A,
nie, to już nie do końca tak. To czyta maszyna. To, co my na końcu dostajemy w przypadku takiego bardzo szerokiego badania, to są po prostu miliony zmian, które potencjalnie mogą coś w moim organizmie robić. I tak, ja nie ukrywam, mimo że ja nie mam właściwie żadnych chorób w rodzinie, oczywiście jak otwierałam ten wynik, oczywiście takie półsurowe dane, to troszkę stresu miałam. Więc ja ten stres w pełni rozumiem. Zresztą no oczywiście też dlatego zrobiłam to badanie, bo ciężko byłoby mi kogokolwiek namawiać do tego, żeby się przebadał, gdybym sama się tego nie podjęła. Ale ja po prostu głęboko wierzę w genetykę, zarówno pod kątem profilaktyki chorób, jak i ich leczenia. No, my wszyscy inaczej reagujemy na różne rzeczy wokół nas i to wszystko jest zapisane w naszych genach.
Myśli pani, że to powinien być program państwowy?
Myślę, że gdyby to był program państwowy, to przyniósłby gigantyczną korzyść zarówno indywidualnym pacjentom, jak i na poziomie systemowi.
A jak to jest? Znaczy, dlaczego tak jest, że część nowotworów zależy od genów? Co się takiego wydarza?
To jest bardzo ciekawe pytanie, na które ja nie do końca potrafię odpowiedzieć. To znaczy inaczej. W takim bardzo ogólnym mechanizmie to jest pewnego rodzaju upośledzenie procesów kontroli nad naszymi komórkami. Czyli te geny, których uszkodzenia powodują zwiększone ryzyko nowotworów, to są takie geny, które mają trzymać w ryzach nasze komórki. Bo nowotwór to jest nic innego jak popsuta komórka organizmu, tam w niej się psuje gen i potem ona ucieka spod kontroli reszty naszego ciała. Więc to obciążenie nowotworami to jest urodzenie się z pewnego rodzaju niesprawnym mechanizmem kontroli. Ale dlaczego niektóre geny powodują zwiększone ryzyko raka piersi, a inne jelita grubego, to nie do końca wiemy. W przypadku raka piersi są już badania, które pokazują mniej więcej, dlaczego ten mechanizm ma miejsce, ale w przypadku większości genów nie wiemy.
Czy to jest tak, że my mamy teraz jakąś epidemię nowotworów? Bo takie jest wrażenie.
Ja myślę, że nie. Ja myślę, że po prostu umiemy je wykrywać.
I żyjemy dłużej.
Kilkadziesiąt lat temu ludzie umierali na inne choroby, na choroby zakaźne, już nie mówiąc o wojnach. A my teraz dożywamy momentu, kiedy ten nowotwór może się ujawnić.
Natomiast badanie genów to nie jest rzecz, która może pomóc tylko czy też wyłącznie w profilaktyce nowotworów, bo państwo badają pod różnymi bardzo kątami. Proszę powiedzieć, co można jeszcze wyczytać właśnie z genów? Pani powiedziała, że zrobiła sobie to całe takie badanie, full można powiedzieć. To co tam jeszcze można wyczytać?
Znaczy, ja może jeszcze wrócę do samych początków badań genetycznych u człowieka. One są możliwe dzięki temu, że w roku 2003 został zakończony projekt odczytania genomu człowieka, czyli kompletu genów człowieka. I wtedy mniej więcej dowiedzieliśmy się, co po co w genach mamy. No i od tego czasu ta diagnostyka genetyczna rozwija się znacznie szybciej. Natomiast to jest nadal taka dziedzina, która się w oczach zmienia. Umiemy dzisiaj już bardzo wiele chorób zdiagnozować, ale na pewno ten krajobraz za 5-10 lat będzie wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj. Natomiast czego się dowiedzieliśmy w ostatnich latach? Tego chociażby, że poza nowotworami większość chorób serca, takich jak na przykład zatrzymanie akcji serca, takie jak czasem u maratończyków widzimy, czy u innego typu sportowców, czy różnego rodzaju zmiany w pracy mięśnia serca są uwarunkowane genetycznie. Jeżeli w naszej rodzinie występowały zawały w okolicach 40-45 roku życia, tutaj też najprawdopodobniej powinniśmy się doszukiwać genów, ale też takie choroby na przykład oka, jaskra zaćma, też są uwarunkowane genetycznie.
A co pani powie, to by się wydawało, że to takie demokratyczne akurat jaskra?
Zdecydowanie, bo ogólnie rzecz biorąc niestety choroby są bardzo demokratyczne i to nie jest tak, że kogokolwiek omijają. Natomiast jedni z nas z większym prawdopodobieństwem zachorują na chorobę A, inni na chorobę B.
Mówię, może się nieprecyzyjnie wyraziłam. Chodziło mi o to, że skojarzenie raczej mamy takie, że jak mamy jakieś obciążenie genetyczne, to ono jest jakąś taką szczególną chorobą właśnie, taką, nie wiem, albo rzadką, bo z tym kojarzymy, prawda? Choroby rzadkie, choroby genetyczne. A tu z tego, co pani mówi, okazuje się, że no bardzo wiele tych chorób takich zwykłych, jak o, chłop miał zawał, tak? I się okazuje, że to też związane z genami.
Absolutnie tak. My tych genów, które budują nasz organizm, mamy 25 tysięcy. Dzisiaj mniej więcej 5 tysięcy wiążemy z różnego rodzaju chorobami. Naprawdę da się to porówno rozłożyć na wszystkich.
5 tysięcy.
Tak, dlatego ta genetyka jest taka szczególna, bo no, ja zakładam, zresztą też tak pani redaktor powiedziała, no ogólnie rzecz biorąc nie lubimy się badać i mało kto jakoś tak szczególnie lubi bywać u lekarza. Natomiast analiza genetyczna jest w stanie nam podpowiedzieć, u którego lekarza naprawdę powinniśmy się pojawić. Czyli pacjent X, znaczy osoba X jest najbardziej obciążona chorobami serca i jednak powinna być pod opieką kardiologa, a jego sąsiad, sąsiadka akurat wymaga nadzoru pod innym kątem. I oczywiście to nie jest tak, że wszystkie choroby na dzisiaj wiemy, że są w genach zapisane, ale jest duża komponenta, która powoduje zwiększone ryzyko zapadnięcia na wiele schorzeń.
To też jest ważny wątek, że jak rozumiem, że geny dają nam pewne prawdopodobieństwo i my możemy swoim trybem życia również albo właśnie zwiększyć to prawdopodobieństwo, albo je zmniejszyć. Bo żebyśmy też nie zostawiły naszych słuchaczy i słuchaczek z takim przekonaniem, a jest w genach, no to trudno, mogę pić, palić, nie ruszać się, jeść niezdrowo, nic nie zmienię. To nieprawda.
To jest oczywiście nieprawda, czyli bardzo wiele naszym stylem życia możemy zmienić. I wręcz jest tak, że jeżeli coś mamy w genach, to wiemy, że potrzebujemy włożyć 2-3-krotnie więcej pracy w to, żeby pozostać zdrowym, niż gdybyśmy tego obciążenia w genach nie mieli. Ale warto, no to życie mamy tylko jedno.
Genetyka jest coraz ważniejsza w medycynie. Chciałoby się, żeby było tak jeszcze szybciej, tak jak przeglądam różne doniesienia związane z postępami w genetyce, to właśnie chciałoby się, żeby to było niemalże, nie wiem, w każdej przychodni. Ale jest, coraz ważniejsza jest genetyka. Ciekawi mnie również ten wątek odpowiedzi na leki, bo zdaje się, że państwo też to badają. Czyli oto mamy sytuację, gdzie został wytworzony jakiś farmaceutyk, który działa na chorobę. A wydaje mi się, że w ostatnich latach zaczęliśmy się uczyć, że my potrzebujemy farmaceutyków, które działają u konkretnych osób. Może niekoniecznie pojedynczej osoby, ale nie wiem, typu na przykład. Czyli mamy tutaj do czynienia z farmakogenomiką, jeśli dobrze się orientuję.
Tak, farmakogenomika czy farmakogenetyka, jeżeli troszkę zawężamy temat. Zresztą bardzo dziękuję za poruszenie tej części, bo niezwykle ją lubię i właśnie niezwykle wierzę w jej przyszłość w medycynie. Tutaj chodzi o to, nawet nie żeby znaleźć pojedynczy lek dla danego pacjenta, tylko przede wszystkim dostosować dawkę, bo te wszystkie leki, które bierzemy, no niech to będzie ibuprofen, który jest pewnie nam wszystkim znany raz na jakiś czas w przypadku gorączki, bólu głowy. No myślę, że większość z nas taki lek kiedyś w życiu przyjęła. Ta dawka, która jest wypisana na ulotce, jest opracowana w badaniach klinicznych, czyli wiemy, że większość osób najlepiej na tę konkretną dawkę reagowała, ale to jest zawsze krzywa Gaussa i my nie wiemy, gdzie my się na tej krzywej lokujemy. Czyli z jednej strony może się okazać, że ta dawka jest dla nas za mała, w ogóle nam nie pomaga.
Krzywa Gaussa, to państwo pamiętają, to jest tak nisko, 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 wysoko, wysoko, wysoko i z powrotem nisko, nisko. Taki
kapelusz.
Taki kapelusz, dziękuję bardzo.
Taki, co osłonia, połknął wąż.
Tak,
na
o,
przykład,
właśnie
coś
to.
Takiego. Ale możemy też być na tym drugim końcu, gdzie ta dawka standardowa już jest dla nas toksyczna, ona jest za duża. I faktycznie nawet w przypadku tegoż ibuprofenu, w zależności od naszej struktury genetycznej, to dawkowanie powinno być zupełnie inne. Ale my też mówimy tutaj o lekach, które są przewlekle przyjmowane przez pacjentów, czasem przez całe życie, takie jak leki stosowane w psychiatrii, czy leki stosowane w chorobach serca, gdzie naprawdę warto byłoby z góry wiedzieć, jak tego pacjenta leczyć, żeby mu nie zaszkodzić. No i Na końcu taki najbliższy mi temat, czyli leczenie pacjentów onkologicznych. Tutaj nawet w przypadku tak zwanej klasycznej chemioterapii, która wydaje nam się, że jest taka sama u wszystkich pacjentów, tutaj też genetyka odgrywa istotną rolę, czyli my wiemy, że u pacjentów z konkretnymi zmianami genetycznymi pewnych schematów chemioterapii nie wolno stosować. I my to widzimy dzisiaj na oddziałach szpitalnych, ale niestety post factum. Kiedy ten pacjent już jest tak tą chemioterapią zatruty, że bardzo ciężko kontynuować leczenie nawet innym schematem.
Ale to widzi pani, we mnie od razu w tym momencie wszystko krzyczy, ponieważ okazuje się, że nauka ma narzędzia do tego, żeby świetną profilaktykę oferować. Czy jeśli profilaktyka nie zadziałała, to zacząć leczenie od razu to dobre. Nie szukać, nie stosować standardowej ścieżki, tylko zacząć to dobre. To już jest. Ja bym chciała, żeby to było wdrożane wszędzie.
To się zmienia i mam nadzieję, że tak w 100% w przeciągu kilku, znaczy niewielkich kilku lat zostanie wdrożone, ale to też jest tak, że rekomendacje, które mamy w medycynie, no czasem nie nadążają za postępem.
Dlaczego?
Bo musi się zebrać odpowiednie konsylium i je zatwierdzić. I oczywiście to jest jasne, że mamy też obowiązek leczenia zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. No ale pewne odkrycia wymagają nieco czasu, żeby tak okrzepnąć w codziennej opiece nad pacjentem.
A pani to czasami nie frustruje, że pani widzi, że jest rozwiązanie, po czym... Nie wiem, kilka przecznic dalej w szpitalu dzieją się rzeczy, które mogłyby się nie dziać. Ktoś mógłby zostać po prostu uratowany. I nie chodzi mi o to, że lekarze, którzy tam są, robią coś złego. To nie jest ten zarzut. Ja mówię o całym systemie.
No, ja mam świadomość, że system jako system nigdy nie będzie idealny i po prostu staram się nie frustrować, tylko robić wszystko, żeby pewne rzeczy stawały się coraz bardziej powszechne.
I pani jest optymistką, że w ciągu kilku lat będzie
tak,
to coraz
będziemy
bardziej...
o to walczyć wszyscy.
Proszę powiedzieć, chciałabym panią też wypytać o to, które testy genetyczne są wiarygodne, bo w internecie się pojawiają różne takie, a chodź tutaj do nas i przebadaj sobie, nie wiem, już nie chcę nawet sugerować co, bo to może sprowadzić na konkretną stronę internetową. We mnie to wzbudza pewne wątpliwości, to znaczy ja nie chcę testować swoich genów u kogoś, kto na przykład nie oferuje mi konsultacji lekarskiej. Czy nie jest tak, że genetyka stała się w pewnym sensie modna, więc pojawiły się firmy, które może też nie chcę oskarżać o nieuczciwość, ale może trochę naciągają, obiecują trochę za dużo. Jak to wygląda z pani perspektywy?
Ja myślę, że to troszkę zależy od tego, czego od takiego badania genetycznego oczekujemy, bo mamy badania genetyczne, które po prostu są z zakresu medycyny i mamy badania, które są z zakresu, przepraszam za słowo, lifestyle'u, czyli ktoś może chcieć znać swoje pochodzenie, ktoś może chcieć się dowiedzieć, na jakie jedzenie teoretycznie dobrze bądź gorzej reaguje. Ja bym te badania... troszkę traktowała rozłącznie. Natomiast wracając do samego pytania o jakość, no faktycznie genetyka jest bardzo takim szerokim workiem, do którego różnego rodzaju badania są wrzucane i jeżeli ktoś nie siedzi w branży, to ciężko mu to zróżnicować. Ja na pewno zawsze patrzę na to, jakie akredytacje ma dane laboratorium, w sensie czy poddaje się jakiejkolwiek zewnętrznej certyfikacji i zawsze ważne jest dla mnie to, czy ja jestem w stanie sprawdzić, kto za danym laboratorium stoi, bo jeżeli nie ma ani słowa na temat zespołu, to we mnie to już nie budzi dużego zaufania. Jedna rzecz jeszcze, którą chciałabym powiedzieć, jest taka, że też zakres badań genetycznych jest zupełnie nierówny, czyli jak ja mówię na przykład o tym, że w programie badamy geny, badamy 70 genów, to my je badamy w całości. Gen to jest taka bardzo długa ulica, niech to będzie ulica Marszałkowska. I my w projekcie badamy geny, zaglądamy do każdego mieszkania, które wzdłuż tej Marszałkowskiej jest. Ale jest też szereg badań, które z góry typują, do których mieszkań zajrzą, a całej reszty nie widzą. W związku z tym też zakres wyniku, który możemy uzyskać, bywa bardzo różny. I na to też trzeba zwracać uwagę, chociaż oczywiście nie jest to takie proste i dlatego Mimo, że ja ogólnie stoję na stanowisku, że pacjent powinien mieć prawo zlecić sobie badanie genetyczne niezależnie od tego, czy wspomoże go w tym lekarz, czy nie, no to faktycznie dobrze jest gdzieś przynajmniej po uzyskaniu wyniku tego badania mieć kontakt z lekarzem, żeby pomógł nam je zinterpretować.
No mnie się właśnie wydaje to kluczowe, bo przecież szczerze mówiąc to... Dobrze, teraz będzie trochę irytacji z mojej strony. Uwaga. Otóż nie lubię bardzo tego, że nam się wydaje, że jesteśmy lekarzami samych siebie. Że odbieramy wyniki krwi i wpisujemy sobie w Google. O, obniżone to tamto, podwyższone to tamto. O, nowotwór, nie, coś innego. Wie pani, o co chodzi, że sami siebie diagnozujemy. Bardzo tego nie lubię. Uważam, że jeśli studia medyczne trwają tak długo, to nie jest przypadek i nie da się tego załatwić w 15 minut. Dlatego skoro... badania krwi, nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować w dobry sposób, to czegoś takiego jak badania genetyczne też tego dobrze nie zinterpretujemy i mnie się wydaje, że takie gołe badanie może przynieść więcej szkody niż pożytku.
Znaczy przy interpretacji i otrzymywania wyniku ja się zgodzę. No zawsze warto spróbować umówić się na taką konsultację, w trakcie której badanie zostanie wyjaśnione. Natomiast no, tak jak wspomniałam, przy zlecaniu ja bym jednak dawała pacjentom trochę wolności w wybieraniu, czy chcą mieć takie badanie. Tym bardziej, że no, też dostęp do lekarzy jest w Polsce jaki jest. I czasem
dużo mamy lekarzy genetyków?
Tak koło 100, więc mniej więcej w tym momencie na wizytę pierwszorazową czekała aby pani pewnie między pół roku a rok. Oczywiście okay. W warunkach finansowania publicznego. Więc czasem tego czasu po prostu nie ma.
Czy ta technologia sekwencjonowania, analizy genów, ona jest, staje się coraz tańsza i to cały czas postępuje, to obniżanie kosztów?
Zdecydowanie tak. To znaczy tu mówimy, jak sądzę, o tej nowej metodzie, w której właśnie całe geny tak. czytamy. Tak jest z jednej strony, z drugiej strony to też jest taka technologia, która no jest troszkę zmonopolizowana na rynku przez producentów sprzętów i odczynników, więc...
Dużo też, taniej nie będzie?
Znaczy na razie przynajmniej w Polsce dużo taniej nie będzie.
Jak pani widzi, już trochę o tym mówiłyśmy, ale chciałabym panią poprosić, namówić na koniec na taką wizję właśnie medycyny przyszłości. Niech będzie perspektywa powiedzmy 15 lat. Jak mój syn będzie wchodził w dorosłość, to co? Przy okazji matury, jeśli będą jeszcze matury, dostanie od państwa pakiet badań genetycznych i państwo powie, drogi chłopcze, chcemy, żebyś był zdrowy, pracował dla nas na ZUS, jeśli ZUS jeszcze będzie istniał. A jeśli zachorujesz, to będziemy wiedzieli, jaki lek ci podać, żeby było jak najlepiej. To coś takiego może być standardem?
No ja trochę mam nadzieję, że będzie standardem, a może nawet będzie standardem wcześniej. Czyli tak jak mamy teraz badania przesiewowe noworodków pod kątem najczęstszych chorób metabolicznych, to de facto może być równie dobry moment na to, żeby dać pacjentowi
czyli nie na maturę,
do ręki...
tylko od razu przy wejściu na
tak, taki podpis genetyczny, który mówi, czego możemy się spodziewać. I ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że to może budzić na tę chwilę wiele kontrowersji, bo nie
są
do końca...
Są dyskusje, czy dzieci
tak, znaczy w ogóle najczęściej faktycznie... Dziś nie badamy dzieci pod kątem chorób, które mogą wystąpić w przyszłości. Czyli oczywiście my mamy bardzo wielu pacjentów, którzy są dziećmi, ale to w przypadku diagnostyki. Są już konkretne objawy, coś jest niepokojącego, chcemy potwierdzić albo wykluczyć chorobę genetyczną. Ale nie badamy dzieci pod kątem chorób serca, które wystąpią w wieku dorosłym.
Bo to powinna być ich decyzja, czy chcą to wiedzieć.
Tak, takie jest stanowisko europejskie. Na przykład w Stanach Zjednoczonych to stanowisko zostało już zmienione. Bo chodzi o to, żeby te profilakty rozpocząć jak najwcześniej. I teraz proszę sobie wyobrazić taką sytuację, jak pani syn ma 18 lat i na przykład sam ma podjąć decyzję o tym, czy chce wykonać takie badanie. Pewnie nie będzie chciał, a na dodatek ciężko będzie go w momencie, kiedy będzie w takim wieku wdrożyć w jakieś tam rutynowe procesy prewencyjne, czy jakiejś takiej wcześniejszej diagnostyki.
Czyli pani by to widziała trochę podobnie, jak jest system szczepień obowiązkowych u dzieci. Po prostu to robimy.
Znaczy, to jest tak, oczywiście ja nie wiem, jakie będą uwarunkowania na świecie za kilka lat. Na pewno, natomiast to byłoby na pewno z takiej perspektywy planowania czegokolwiek najbardziej słuszne. Czy to będzie możliwe? Nie wiem. Czy to będzie w pełni bezpieczne? Też dzisiaj nie umiem powiedzieć.
Bo oczywiście jest ta masa kontrowersji, że jeśli wyciekną te dane, to ubezpieczyciel nie będzie chciał nas ubezpieczyć albo każe nam płacić więcej i bank nie da kredytu.
No szczególnie, jeśli będzie to finansowane ze środków publicznych. I teraz pytanie, czyje będą te wyniki badań? Znaczy w tym momencie to też, żeby nie było wątpliwości. No jeżeli pacjent jest u nas badany, nikt nie ma wglądu w jego wyniki badań poza nim samym, no i lekarzem prowadzącym, jeżeli zostanie do tego upoważniony.
Czyli to jest zanonimizowane u państwa?
Na poziomie laboratorium oczywiście tak. Natomiast no, sam pacjent oczywiście ma już wgląd w komplet swoich informacji. Natomiast jak to będzie wyglądało w przyszłości, jak to by miało być zorganizowane jako taki program krajowy czy światowy, nie wiem.
Żyjemy chyba w ciekawych czasach, pani profesor. Będzie się zmieniało jeszcze.
No, zmienia się bardzo dużo. No, ta pandemia faktycznie jest z nami i pewnie przez jakiś czas będzie, ale no, myślę, że ona trochę przeorganizuje nasze myślenie o zdrowiu, a przede wszystkim myślenie decydentów o służbie zdrowia, ale na to też przyjdzie nam poczekać.
Pani jest większą optymistką ode mnie. Postaram się tego od pani nauczyć. Pani profesor Anna Wójcicka z Warsaw Genomics. Dziękuję pani serdecznie.
Bardzo dziękuję.
Dziękujemy za wysłuchanie podcastu z cyklu Hard Science Can Be Easy. Więcej znajdziecie na stronie Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego cwid.uw.edu.pl. Do usłyszenia.